Kochani, chciałbym rozpocząć to od takiego słowa, które jest od dłuższego czasu w moim sercu i dla niektórych z nas może być troszeczkę tajemnicze, ale jest to tylko jako wstęp. Być może się później odniosę do tego, bo sednem mojego kazania jest głównie list do Rzymian, który Bóg do mnie ostatnio mówił. Przeczytam Księgę Kaznodziei Salomona, to jest trzeci rozdział. Przerabialiśmy pewne rzeczy we wtorek u mnie na spotkaniu i to jest dla mnie też błogosławieństwo, że mogliśmy przerobić te rzeczy, bo wspólnie dzielimy się objawieniem, które Bóg do nas przekazuje w ostatnim czasie, bardzo głęboko. I słowo w Księgi Kaznodzieja, trzeci rozdział od 11 wersu do 15 mówi: wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Poznałem więc, że dla ludzi nie ma nic lepszego, jak tylko radować się i używać, póki żyją. Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić i dogadać sobie przy całym swoim trudzie. Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki. Nie można do tego dodać, nic nie można do tego dodać i nic z tego ująć. A Bóg czyni to, aby się go bano. To, co jest, było już dawno, a to, co będzie, też już jest od dawna, bo Bóg przywraca to, co przeminęło. Dla Boga nie ma żadnej rzeczy niemożliwej, prawda? Znamy to, jest to prawie jak slang i czasami słyszymy to słowo, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. On jest ponad wszystkim, jest stworzycielem nieba i ziemi. Wiecie, Bóg jest ponad wiecznością. Jeszcze raz to powiem, Bóg jest ponad wiecznością. Czas. Bóg nie jest zamknięty w czasie. Bóg jest ponad czasem. On jest ponad wiecznością. Dlatego tu jest napisane, że to, co było, jest, a to, co ma być, również już jest. Dlatego Boży pokój, Boży szalom, Boże królestwo, ono już jest. Ono już jest. To nie jest rzecz w przyszłości, nie jest tylko w marzeniach. Boży szalom i Boże królestwo, wesele baranka, ono już jest. Dlatego kiedy my dzisiaj wspominamy Paschę, czyli wieczerzę, i w ten sposób również prorokujemy o wieczerzy baranka, która będzie w niebie, my świętujemy i jakby ściągamy wieczność na ten moment Twojego życia. Mówimy, to już jest. Wieczność już jest. Dlatego tu jest napisane, On nawet wieczność włożył w nasze serca. Ale z drugiej strony jest napisane, chociaż oni wszystkiego cały czas nie rozumieją. To nie, to oczywiście nie mówię tego w sensie, że my jesteśmy jakiś gorsi, ale Bóg mówi, ale człowiek jednak nie może pojąć tego wszystkiego. Dlatego Bóg mówi, dlatego raduj się w tym, co ja przygotowałem. Dlatego raduj się, czyli nic nie ma lepszego, jak tylko radować się i używać. Wydaje nam się, że używać w sensie takim światowym, tak? Nie, nie patrzcie w ten sposób. Używać życia, radować się z Bogiem, tym, co Bóg ci dał. Używać i radować się wiecznością, którą On ci już dał. Używać świąt, używać celebrowania. Radować się przed Bogiem w uwielbieniu, chwalić Go. Dlatego, że to jest Twój dział, to jest Twoja część Twojego życia. To jest dziedzictwo Twoje. Nie ma nic lepszego dla ludzi, jak radować się i używać, czyli używać Twojego dziedzictwa, póki żyjesz. Radować się tym, kim jesteś. Radować się, co Bóg ci dał. Religia jest czymś, co nas zabija. Religia jest czymś, co nas okrada z radości. Religia jest smutkiem, jest zdołowaniem i ograniczeniem naszej wartości, poniżeniem nas. Dlatego Słowo Boże mówi, Rzymian mówi, że niektórzy mają upodobanie w oddawaniu czci aniołom i poniżaniu samego siebie przez religijność. Bóg nigdy nie planował tego, abyśmy chodzili z Nim w takiej perspektywie i rozumieniu Boga i naszych uczynków i naszego życia, jako On, jako wielki Bóg, a my jako w religijnych uczynkach, w jakichś religijnych rytuałach i po prostu w poniżaniu samego siebie. Dlatego, że Jezus jest nazwany pierworodnym spośród wielu braci, więc Bóg ciebie w sobie, mówię dokładnie to w sobie, w Jezusie, czyli w sobie, wywyższył do Syna Bożego, do kolejnych dzieci jak Jezus, jak Syn Boży. On ciebie podniósł. On podniósł twoją wartość, a nie poniżył do martwych uczynków. Od kiedy jest usprawiedliwienie Boże głoszone? Pośmiało. Kto z was zna pierwsze jakieś wzmiankę o tym, że Bóg coś powiedział o baranku Bożym, o usprawiedliwieniu? Gdzie? Gdzie? O czym historia? Do Adama i Ewy, tak? Tak. To jest pierwszy moment, kiedy Bóg mówi od razu o Adamie, do Adama i Ewy. I mówi również, i tam jest napisane, że oni próbowali się okryć w inny sposób, a Bóg odział ich w co? W skórę zwierząt. Musiał przelać krew. Co mówi Słowo Boże? Baranek Boży od kiedy był przeznaczony, aby był barankiem Bożym? Przed, tak, tam jest napisane, przed założeniem świata. Rozumiecie, o co chodzi? Przed założeniem świata. Zanim jeszcze to, co my znamy dziś, ten czas, był stworzony, baranek Boży już był przeznaczony, aby być twoją sprawiedliwością, aby ciebie podnieść do godności dziecka Bożego. No ale my musimy mówimy, no tak, ale wiesz, bo tam był grzech i trzeba było się z grzechem rozprawić. Oczywiście. I sam Jezus objawia to przez swojego Ducha Świętego w Nowym Testamencie, że prawo Mojżesza było przewodnikiem do kogo? Czyli do zbawienia z wiary. Tylko, że jej list do Jana mówi, prawo stało się przez Mojżesza, tak? A sprawiedliwość i prawda i łaska stała się przez Chrystusa. Natomiast, kiedy popatrzymy na Rzymian, mowę o słowo, które mówi o Abrahamie, jest to 4 rozdział 10, 11, 12. Jakże więc została mu poczytana? Może wcześniej, przepraszam, od 9, żeby było w kontekście. Czy więc to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych, czy też nieobrzezanych? Mówimy przecież, że wiara została Abrahamowi poczytana za sprawiedliwość. Jakże więc została mu poczytana? Gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość i aby był ojcem obrzezania nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem. Co to znaczy chodzić śladami wiary ojca Abrahama? Wiara, która została mu poczytana za sprawiedliwość. Nie po prawie, nie w trakcie prawa, ale przed prawem. Obrzezanie było początkiem prawa i zasadniczo jakby było wstępem i ujmowało całe prawo, całego Mojżesza. I Paweł pisze w liście do Rzymian, czy ja obalam Mojżesza? Przeciwnie, utwierdzam Mojżesza. Czy Jezus powiedział, że on obala Mojżesza? Przeciwnie, on utwierdza Mojżesza. Wiecie dlaczego? Tak, to też. Ale wiecie, czasami mamy takie pojmowanie, nam się czasami tak wydaje, że Bóg Ojciec dał prawo, no i ale ono się okazało jednak, że nie da rady, no więc Bóg się podrapał w głowę i mówi, synu, musisz coś zrobić, bo nie da rady z tym, no to idź już po prostu, idź tam się, umrzyj za nich, to my to prawo tak troszkę odsuniemy i zrobimy coś nowego. Bo tak niektóre wersety delikatnie jakby nam, że no prawo nie było doskonałe, więc bo dlatego Bóg dał swojego syna za nas i nam się wydaje, że to tak mniej więcej wyglądało. Ale wiecie, troszeczkę to jest niepełny obraz. Dlatego, że co mówi między innymi list do Jana? List Jana i wiele miejsc z Biblii na ten temat mówi. Bardzo wiele miejsc z Biblii potwierdza to, co przeczytam z listu do Jana. Ewangelia Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wiemy, że Słowo Boże w objawieniu jest napisane, to jest ten, który ma na imię Słowo Boże. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. I dalej, 9, ten, Był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Wiecie, że rozumiecie, że Ewangelia Jana nazywa Jezusa światłością Bożą i stworzycielem świata? Stworzycielem świata, to nie jest tylko Syn. Ale Ewangelia mówi, że Jezus jest stworzycielem świata. Czy wy rozumiecie? To nie jest Jezusek z żłóbka. To nie jest słodki, wiecie, Jesus Christ International. To jest Jezus, stworzyciel świata. To jest ktoś, kto założył wszystko. To jest ten sam, który rozmawiał z Mojżeszem na górze, kiedy dawał mu prawo. A wiecie, dlaczego musiało się tak stać? Że to Jezus musiał nadać sam prawo, żeby później go przyjść wypełnić? Dlatego, że gdyby to Ojciec nadał prawo, a Jezus musiałby go wypełnić i umrzeć tym prawem, to byłoby niesprawiedliwe. Znacie tą historię o tym generale, to jest bardzo ciekawe, to bardzo dobrze obrazuje. Generale, którzy gdzieś tam byli w trudnej sytuacji na froncie, odcięci od dostaw, mieli mało żywności, żeby utrzymać ten punkt, i okazywało się, że cały czas ktoś kradnie z magazynu, podkrada żywność, tak? Więc generał powiedział tak, od dzisiaj jest zarządzenie, kogo przyłapiemy, zostanie wychłostany. I wiecie, kto został na drugi dzień przyłapany? Jego własna matka. I co miał generał zrobić? Wycofać słowo? Nie będzie szanowany. Wychłostać matkę? No jak można wychłostać własną matkę? Generał zdjął koszulę i poszedł, został wychłostany w zamian za matkę. Sprawiedliwość musiała dokonać. Prawodawca mógł przyjąć tylko tą karę, żeby było sprawiedliwie. Dlatego Jezus, umierając na krzyżu, on przyjął karę zakonu za grzech jako prawodawca. On jest tym Bogiem. To on jest początkiem i końcem. Jest alfą i omegą. I ten Bóg przyjdzie również, który rozmawiał z Mojżeszem, który rozmawiał z Abrahamem, który wśród znaków i cudów wyprowadził Izraela z Egiptu. Ten sam przyjdzie. Być może na białym koniu. Jako ten, który ma moc, który ma władzę. Jednym słowem powali diabła. Do tego Boga się modlisz. Do takiego króla królów się modlisz. To jest twój król, to jest twój zbawiciel, to jest twój lekarz. Nie byle jaki. To jest stworzyciel nieba i ziemi, który wszystko stworzył. Tak jak Mirek wspomniał ten werset właśnie, że Mojżesz został nadany, aby było poznanie grzechu. Musiał być nadany Mojżesz. To były plany Boże od dawna, od zawsze. Musiał być nadany Mojżesz, musiał być naród Izraela wybrany, aby przez Izraela rozeszła się po świecie wolność poznania Boga. Na tamten czas tylko Izrael znał Boga. Dzisiaj my go znamy, wzięliśmy to wszystko z ich pism, wzięliśmy to wszystko z ich dziedzictwa. To się musiało tak stać, ale od samego początku Bóg miał plan, aby uwielbić się przez Jezusa i aby uwielbić się w nas, w ten sposób, że zostaniemy pojednani i usprawiedliwieni w Bogu. Od samego początku usprawiedliwienie było wyprorokowane, zapowiedziane i musiało się wydarzyć. Może przeczytamy kilka wersetów i zaraz dojdę jeszcze do takiego ważniejszego momentu. Może przeczytajmy, to jest Rzymian, 3 rozdział od 19. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. To jest ciekawe, że tak głębokie rozważanie na temat prawa i usprawiedliwienia Paweł, apostoł, jako uczony w piśmie, on go adresuje do Rzymian, do kościoła w Rzymie. To jest dla mnie bardzo ciekawe, dlatego że on nie mówi tak jak do pogan. On mówi bardzo po żydowsku, odnosząc się do głębokiego poznania żydowskiego prawa. To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo rozumiem, że mówił do Hebrajczyków i do innych. Tam musieli być, wiesz, tam musiało być troszkę poznania i zrozumienia po prostu prawa Mojżesza w nauczaniu mojżeszowym. To nie był tylko kościół taki, wiecie, z pogan, dlatego że weźcie to pod uwagę, my troszkę inaczej rozumiemy. My jesteśmy wychowani w kulturze chrześcijańskiej, tak? Kulturze chrześcijańskiej, która zasadniczo jest oparta na Słowie Bożym, więc nasza kultura ogólnie odnosi się już do tego, co jest Słowem Bożym, do wiary. Ale w tamtych czasach nie było wychowania w kulturze chrześcijańskiej. Jedyne, co mogło być, to wychowanie w poznaniu Mojżesza, czyli w tej kulturze, może powiedzieć, korzeni chrześcijańskich. To, co dzisiaj też również czytamy. Ale tylko dla tych, którzy w jakiś sposób mieli kontakt z Żydami, chodzili do synagogi, słuchać i tak dalej. Bo jeżeli nie chodziłeś, no to wiecie, no nie było internetu, nie było ksiąg, nie było nic, tak? I on to do nich głęboko mówi. Czytajmy dalej. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. A więc prawo, czyli Mojżesz i prorocy, tak jak Paweł mówi, prowadzi ciebie do zbawienia według sprawiedliwości Bożej, którą Bóg okazuje na tobie i na Jezusie. Dalej, 22. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Jeśli bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga i zostali usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie, Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Swoją sprawiedliwość Bóg okazuje na tobie przez to, że ci przebacza grzechy. Jeszcze raz to wytłumaczę i następne wersety zaraz to zrozumiecie. Bóg swoją sprawiedliwość, swoją chwałę okazuje w ten sposób, że przez krew Jezusa jest ci odpuszczone. I dalszy, 26. Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Pamiętacie to słowo, kiedy Jezus mówi: Panie, uwielbij imię swoje, tak? I Bóg mu odpowiada: uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Bóg się uwielbił w tym, że ciebie usprawiedliwił. To nie jest kwestia twojego wyboru albo tego, że ty łaskawie to przyjmiesz. Tak, tak. I też tak. I tutaj też ono troszeczkę też to jakby rozróżnia, że zwraca uwagę też na tych, którzy są z narodów i na tych, którzy byli z Izraela, czyli tych, którzy podlegali prawu i nie podlegali prawu. On sam był usprawiedliwym, usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież jest więc powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Tak więc stwierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa. Mam na myśli uczynki prawa. Uczynki prawa. To jest bardzo ważne. Abyśmy nie myśleli w ten sposób, że możemy, tak jak tutaj zresztą Paweł zaraz będzie się odnosił do tego, żebyśmy nie mówili, że czynimy złe, aby przyszło dobre. Tak? Tak Paweł nie mówił. On bardziej zwraca uwagę na uczynki prawa, które były wtedy znane, że my musimy wypełniać mitwę za mitwą, prawo, przepis za przepisem i tak dalej, które były po prostu nałożone, często były przepisami ludzkimi i to nie o to chodziło. Dlatego Jezus przychodząc i uzdrawiając szabat spotkał się z ich, skonfrontował ich złe rozumienie prawa. Tak więc stwierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów, czy nie pogan, czy też nie pogan? Istotnie i pogan, ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże, przeciwnie, utwierdzamy prawo. Jezus też utwierdził prawo, On go nie zniósł, On go utwierdził. Wiecie, w jaki sposób On go utwierdził? Ponieważ go wypełnił. On nie powiedział: ono jest nieważne, ja sobie mogę żyć jak chcę. On go wypełnił. A Biblia mówi, że my umarliśmy razem z Nim dla prawa i dla grzechu. W Nim zostaliśmy ukrzyżowani i w Nim jest nam poczytane wszystko za sprawiedliwość. Znaczy nie wszystko, tylko jest nam poczytana nasza wiara za sprawiedliwość i w Nim mamy wypełnienie prawa. Nasze życie, które było pod prawem, tamten etap, on się w Jezusie zakończył. I żyjesz jako kto? Jako wolny czy jako niewolnik? Niewolnik Chrystusa w tym sensie, w tym nowym przymierzu. W tym nowym przymierzu, jako niewolnik czego? Niewolnik wiary. Niewolnik usprawiedliwienia z wiary. Niewolnik powołania, Ewangelii, to o tym mówi Paweł. Niewolnik, bo nie daj Boże, aby Paweł nie głosił tego, co głosił. Dlatego, że to jest dobra nowina. I wiecie, to nie jest coś w zamian, że po prostu, że Stary Testament to był taki, Bóg coś tam zaplanował i się pomylił. Bóg zaplanował przed Starym Testamentem, abyś był wolny w Jego usprawiedliwieniu. A Stary Testament, czyli prawo Mojżesza, ono było przewodnikiem do tej wolności, przygotowaniem Ciebie. Jak i również możliwością okazania sądów swoich, dlatego że Bóg mówi, że to jest też możliwość sądzenia świata i grzechu. Ale Bóg to tak zaplanował, to miało wszystko swój początek i koniec. Bóg zaplanował, abyśmy byli wolnymi. I teraz, czy wolnymi do grzechu? Nie, nie wolnymi do grzechu. Czy wolnymi, żeby żyć w światowy sposób? Nie, nie wolnymi w światowy sposób. Dlatego, że prawo cały czas, ono ma swoje znaczenie, wymiar. I jeżeli mu powiedziało, że coś jest grzechem, to nadal jest to grzechem. Ale my zostaliśmy wyzwoleni spod grzechu i spod mocy prawa. I Słowo Boże mówi w Efezjan, że Paweł się modli. Na samym początku listu do Efezjan. Galacjan, Efezjan. Od 15, pierwszy od 15. Dlatego ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich, nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w swoich modlitwach, prosząc, aby Bóg, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego samego. Ku poznaniu Jego samego. Ale po co? Przecież ty możesz sobie żyć tak z życiem chrześcijańskim, czasem się pomodlić, poczytać słowo, pójść na spotkanie. Może to niepotrzebne jest. Może niepotrzebny ci ten duch mądrości ku poznaniu Jego. Przecież ty już wszystko wiesz. No wiesz, jak tam się pomodlić, jak wyznać swoje grzechy. Wydaje się, że to wszystko, tak? Już koniec? To wszystko? Czy to jest wszystko? Pomyślcie sobie. Czy to jest wszystko w moim życiu, do czego Bóg mnie powołał, zakładając świat, patrząc na moje życie jeszcze przed założeniem świata, przeznaczając baranka Bożego na odkupienie mnie, usprawiedliwienie, czy to jest wszystko, do czego doszedłem już teraz? Czy to jest wszystko? Na pewno. Jakie jest to dziedzictwo? Ile jest tego dziedzictwa? Powiedz mi. Ile? Ile? Tam? Kiedyś? Czy też tutaj? Ile żyjesz tym dziedzictwem? Ile go smakujesz? Powiedz mi, kochany bracie i siostro, ile go smakujesz? Ile doświadczasz swojego dziedzictwa? O! Dobra odpowiedź. Dalej. Ducha mądrości, objawienia ku poznaniu Jego, aby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych, czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potęgi Jego siły, jaką okazał w Chrystusie, gdy wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich, wysoko ponad wszelką zwierzchnością, władzą i panowaniem, ponad wszelkim imieniem, wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. Dziedzictwo Boże, które dla nas jest przeznaczone, jest potężne, niesamowite. I list do Rzymian mówi to samo słowo. Wróćmy do listu do Rzymian. 4 rozdział. Od 13. Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy jego potomstwu przez prawo, ale przez sprawiedliwość z wiary. Obietnica bowiem, jeszcze raz to przeczytam, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy jego potomstwu przez prawo, ale przez sprawiedliwość wiary. Jeśli bowiem dziedzicami są ci, którzy są z prawa, to wiara stała się daremna i obietnica obróciła się w niwecz. Gdyż prawo sprowadza gniew, gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla tego, które opiera się na prawie, ale dla tego, który jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich. Jak jest napisane, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. Pamiętacie ten fragment z Salomona, z Kaznodziei? Że te rzeczy, które są, te, które rzeczy już były, są, a te, które mają przyjść, też już są. I Bóg jest tym, który przywołuje rzeczy, których nie ma, tak jakby były. Więc Bóg jest, jeszcze raz, potrafi zrobić pewne rzeczy, które wydaje nam się, że nie ma, ponieważ nasz umysł jest troszkę w tym czasie zamknięty, ale Bóg jest wieczny i ponad czasem. On to wbrew nadziei, słuchajcie o Abrahamie, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów. Według tego, co mu powiedziano, takie będzie twoje potomstwo. A nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obumarłe ciało, bo miało około 100 lat, ani na obumarłe łonosary i nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarę i oddał chwałę Bogu, będąc też pewien, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić. Dlatego zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Posłuchajcie, jaki rodzaj wiary miał Abraham, skoro ta wiara została mu poczytana za sprawiedliwość? A jaki rodzaj wiary masz mieć ty i ja dzisiaj, jeśli ta wiara Abrahama znaczyła tak wiele? Jaki to był rodzaj wiary? On na Słowo Boże, które Bóg do niego powiedział, że będziesz dziedzicem i że to jest w tym momencie, mu powiedział, kiedy Abraham patrzy na niebo, na gwiazdy. Może już nie będziemy tego czytać ze Starego Testamentu, ja to czytałem, dlatego mówię, że to jest ten moment, kiedy Abraham wątpi, mówi, to jest, może tak opowiem, to jest moment, kiedy zaraz po tej bitwie, kiedy odbił Lota, to jest ciekawe w ogóle z Abrahamem, dlatego że zawsze jak coś się wydarza ważnego, to on się później spotyka z Bogiem. A potem przez lata nic. Tam jest czasami tak, że 9 lat, nic się nie dzieje. Nic w ogóle. A minęło 9 lat. Rozumiecie? Nic się nie jało. Zwątpić można przez te 9 lat, rozumiecie? Ale później Abraham coś robi. W końcu idzie odbić Lota, nie? Pobija tych królów, tam nie pamiętam, mają kilkudziesięciu mężów, tylko chyba tam 60, coś takiego, nie? I pobija kilku królów, oddziały takie wielkie, odbija wszyscy po prostu pod wrażeniem niesamowitym. Było niesamowite błogosławieństwo na Abrahamie, bo Bóg tak powiedział. Powiedział, będę ci błogosławił. I potem wraca, spotyka się z jakimś tam królem jednym, który też go tam szanuje i spotyka się z tym właśnie królem Salemu lub królem Szalomu, Melchizedekiem, który też wypowiada pewne słowo, on Melchizedekowi składa tą dziesięcinę. Później inny król wychodzi i mówi, to co masz, to weź, a on mówi, nic z tego nie biorę, abyś nie powiedział, że się wzbogaciłem na tym, co odbiłem z tej wojny, co należało do tego innego króla. Mija sytuacja i przychodzi Bóg do niego, właściwie po tej nocy, można powiedzieć, tej nocy. I spotyka się z Bogiem, widzi te gwiazdy, i mówi, Boże, no zobacz, no błogosławisz mnie, ale gdzie mój potomek? Mam już prawie 100 lat, gdzie mój potomek? Ismael już wtedy był. Miał już kilkanaście lat, którego chciał najpierw wyrzucić też, nie? Tam jest też jeszcze ciekawa historia, ale już nie będziemy o tym czytać. I Bóg wtedy obiecuje, nie z Ismaela będzie twoje potomstwo, ale z twoich wnętrzności, z twojego wnętrza, z twojej wiary, z twojego serca, z ciebie uczynię naród. I ty będziesz też błogosławieństwem i twoje potomstwo będzie błogosławieństwem nie tylko dla tego narodu, ale również dla narodów. I wtedy Bóg mu przypomina i wtedy jest napisane i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Wiecie, tak ostatnio, kiedy byłem na wyjeździe, mieliśmy też takie troszkę trudne sytuacje. Wiedziałem, że Bóg mi chce błogosławić. Wiem, że Bóg mi chce błogosławić, dlatego że musimy być stabilni w naszej wierze. My nie możemy być ludźmi chwiejnymi. I Biblia wyraźnie nas zachęca do tego, abyście wzrastali w poznaniu, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, abyście wiedzieli, jakie jest dziedzictwo wasze, abyście wzrastali. To znaczy, że nie mamy stać w miejscu, ale mamy trenować naszą wiarę. Mamy jakby sięgać po coraz większe rzeczy. Więc kiedy wyjeżdżam w pracy czy w jakichś tam innych sprawach, tak jak i wy, każdy z was, też trenujecie swoją wiarę. I to był też taki wyjazd, kiedy miałem lekki taki trening wiary, bo wiedziałem, że Bóg jest ze mną, bo widziałem już sytuację podczas tego wyjazdu, które tam, bo tam mieliśmy przesiadkę samolotu i samolot się spóźnił, więc bym nie odebrał samochodu, ale udało się, dzięki Bogu, wszystko się poukładało. Naprawdę takim cudem. Cudem. Można powiedzieć, że to też są świadectwa, ale nie będziemy się na tym skupiać. No i pierwszego dnia nam coś pojechaliśmy załatwić, modlę się, wiem, że Bóg będzie błogosławił. Do końca tego dnia nie wyszły nam jakieś transakcje, które były umówione wcześniej, tak jakby wszystko na odwrót. Znowu się modliłem wieczorem, później rano sobie tak troszkę też jeszcze miałem taki czas modlitwy. Czuję, że Bóg z nami jest. Mówię, okej, super, bardzo dobrze, będzie błogosławieństwo Boże. Drugi dzień też negatywnie. Wiecie, jak się umawiasz z kimś, to nie jest tak, że nic nie wyszło, bo nie pojechaliśmy. Nie, umawisz się z kimś na jakąś transakcję, jedna czy dwie osoby, jedziesz do nich, a oni mówią, że nie. Nagle, a jesteś umówiony, no to zaczyna być to bardzo dziwne. I że to się dzieje drugiego dnia i później jeszcze się to dzieje trzeciego dnia, to sobie myślisz, Boże, no modliłem się, czułem, że jesteś ze mną, a to trzeciego dnia nic się nie dzieje, tak? I wiecie, wtedy jest taka pokusa, aby stracić wiarę lekko i zmienić ton modlitwy. Natomiast trwać w słowie, trwać w wierze, mówić, Boże, dziękuję Ci za Twoje błogosławieństwo. Modliłem się o to, że Bóg błogosławił moich współpracowników, abyśmy razem też mieli Boże błogosławieństwo, Boże, o taką mądrość. To wtedy zaczynasz tak myśleć, Boże, no co jest, jak chciałbyś się pomodlić, tak, Boże, że jakby tym nie było, błogosławisz. Ale to jest żebractwo. W takim momencie to jest żebractwo. Czy Bóg nas podniósł do swoich synów? Ja nie mówię o tym, żeby wiecie, nie mieć pokory w sobie. Ja nie mówię o tym. Absolutnie. Żeby się nie zrozumieli mi źle. Z pełną pokorą. Ale bądź posłuszny temu, co Bóg do ciebie mówił, tak? Co ci Bóg po prostu w Jezusie dał. On ci dał, on zawarł z tobą przymierze. Po swojej stronie też. On z Abrahamem zawarł przymierze i z nami też zawarł przymierze. I on jest wierny swojemu przymierzu. Więc on chce nas błogosławić. I on mówi, Boże, nie będę się modlił taką modlitwą. Po prostu myślę sobie, no, ale nie wiem, jak mam się inną modlić. No już taką normalną modlitwą wiary, taką zaufania Tobie, chwały, taką, że czułem, że jesteś ze mną, już się modliłem. No nie mogę zmienić teraz tonu mojej modlitwy. No nie mogę, po prostu nie mogę. Więc po prostu będę oczekiwał Twojego błogosławieństwa już. Mówię, okej, nie? I tego wieczoru się już prawie nie modliłem. Mówię, Boże, no nie, inaczej nie mogę, po prostu. Zaprzeczyłbym sam sobie, zaprzeczyłbym swojej wierze, gdybym zmienił tę modlitwę, rozumiecie? No i na czwarty dzień, do godziny gdzieś 14-15, pomyślałem, że będzie czwarty dzień niepowodzenia. Myślę, Boże, już po prostu, ja już nie wiem, co jest grane, nie? Ale potem kliknęło. Potem znowu coś kliknęło. Potem na piąty dzień znowu coś kliknęło. I po prostu wróciłem, myślę, Boże, przerosło to moje oczekiwania. Na te dwa ostatnie dni tak nam się po prostu zaklikało kilka po prostu fajnych rzeczy, fajnych transakcji, że w ogóle przerosło to moje oczekiwania nawet z pierwszego dnia. Nie spodziewałem się tego tak. I wracając mówię, Boże, to jest po prostu jakaś niesamowita lekcja. Nie zachwiałem się w wierze, nie wycofałem się do miejsca użalania się nad sobą. I o Abrahamie jest napisane. On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano. Takie będzie potomstwo twoje. A nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obumarłe ciało, bo miało około 100 lat, a nie obumarły łono Sary. Wiecie, tu jest ładnie napisane przez Pawła, ale jak czytacie to w Starym Testamencie, to Paweł powiedział, Boże, jak... Nie Paweł, przepraszam, Abraham powiedział, Boże, jak, mam już 100 lat, moja żona też po prostu jest starsza, po prostu jak ty chcesz to zrobić? Tak to wyglądało w Starym Testamencie, tak to jest opisane. A Paweł widzi tu wiarę. I Abraham mimo tego wszystkiego powiedział, okej, Boże, musiał powiedzieć, dobra, powiedziałeś. Tak, tylko tam jest też fajnie napisane, chyba to w Rzymie jest napisane, że on usłyszał, on w wyniku Słowa Bożego. On usłyszał od Boga obietnicę. On usłyszał od Boga obietnicę i po prostu wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu, powiedział, Boże, jeżeli to powiedziałeś, a prowadzisz mnie przez tyle lat, kilkadziesiąt lat to już trwało, jak on oczekiwał. Tak, od tego czasu wyprowadzenia go z Ur Chaldejskiego. Jeżeli mi powiedziałeś, że będziesz mnie błogosławił, to ja ci wierzę. I ta wiara mu została mu poczytana za sprawiedliwość. Czy to ma znaczenie dzisiaj dla nas? Czy on jest nazwany ojcem wiary naszej? Czy Abraham został usprawiedliwiony, więc jaką z wiary, więc jaką wiarę powinieneś mieć dzisiaj? Czy nie taką samą, jak miał Abraham na tamten czas? Boże, jeżeli to powiedziałeś, to tak się stanie. Ta wiara mu została poczytana za sprawiedliwość. Więc ta wiara porusza góry. Ten rodzaj wiary, spotkania z Bogiem, relacji z Bogiem, usłyszenia od Niego bezpośrednio do Twojego serca, do Twojego życia słowa i powiedzenia, dobrze Boże, jeżeli mi obiecałeś, to ja staję na tym słowie, to ja się trzymam tego słowa i nie dam się wyprzeć, nie dam się wycofać, nie będę słaby w wierze, nie wycofam się do skomlenia. Ja nie mówię o tym, że mamy nie być pokorni, mówię o tym, że nawet we łzach czasami mamy się modlić, bo czasem Duch Święty nas prowadzi przez taką modlitwę na kolanach i we łzach, ale to nie jest postawa niewolników, ale to jest postawa sług jako synów, którzy po prostu proszą troszeczkę w inny sposób. Dlatego list do Rzymian również do nas mówi, Hebrajczyków również do nas mówi, że nie jesteśmy dziedzicami Hagar, nie jesteśmy dziećmi Ismaela, niewolników, ale jesteśmy dziećmi wolnej. Dziećmi wiary. Tak, i żeby to jakoś zakończyć jeszcze tak jakoś, zebrać to razem, to przeczytam list do Rzymian. Może dokończę jeszcze ten czwarty w kilku wersetach. 22 brzmiał tak, dlatego zostało mu to poczytane za sprawiedliwość, a nie tylko ze względu na niego, za samego napisano, że zostało mu to poczytane, ale i ze względu na nas, którym ma to być poczytane, którzy wierzymy w tego, który wskrzesił z martwych Jezusa naszego Pana, który został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Abraham wierzył o potomstwo, a my wierzymy o zbawienie i dziedzictwo. O wypełnienie się wielu, wielu obietnic Bożych. On wierzył może o jedną, można tak powiedzieć, obietnicę potomstwa, jak i również przez to potomstwo miał być dziedzicem świata. Ale my wierzymy jako przez potomka Jezusa, że stajemy się dziedzicami świata. I posłuchajcie dalej, to jest 5 rozdział. Siedemnasty wers. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, to jest mowa o Adamie, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości i obfitość tej łaski. Zobaczcie, co Paweł pisze. Ty potrzebujesz przyjmować dar łaski, dar sprawiedliwości. Tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą co? Będą królować w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Tak więc, jak przez przestępstwo jednego ze wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech, lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Aby jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A więc jeżeli chcesz królować nad grzechem, potrzebujesz być świadomy, że wszystko, co jest ci dane, to jest przez łaskę i dar sprawiedliwości, ponieważ Bóg sam uwielbił się w tym, że ciebie usprawiedliwił. My przeszliśmy przez śmierć, zostaliśmy pogrzebani dla grzechu i tego świata, zostaliśmy skazani, wyrok zapadł za nasze grzechy już w całości. I w ten sposób kara i zadośćuczynienie się wypełniło na nas. Dlatego jesteś wolny od kary za grzech, ponieważ ona się wypełniła. i zostałeś zmartwychwzbudzony do nowego życia, dzieci Bożych. W duchu jesteś nowy, chociaż twoja dusza jeszcze nie jest przemieniona, ale Paweł mówi, zostanie przemieniona i nasze ciało, i nasza dusza. Dlatego Biblia mówi, uświęcajcie wasze dusze, abyście przybliżali się do Boga, tak? Aby przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, napełniajcie się Duchem Świętym, napełniajcie się mądrością Bożą. Ćwiczcie swoją duszę w pobożności. Tak? Oddzielajcie się od tego świata, oddzielajcie się od rzeczy nieczystych, złych, które i zakon określił, które wiemy, o których mówi Nowy Testament również. Zakon łaski, on nie jest lżejszy od zakonu Mojżesza, on jest cięższy tak naprawdę. Dlatego, że Jezus powiedział, że nawet wyższą poprzeczkę wam daje. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Tak naprawdę. Tylko, że po prostu jest... My już umarliśmy do tego, co było, a żyjemy w nowości ducha. Kochani, to jest tak mniej więcej z nauczania, ale chciałbym to jeszcze kilkoma słowami podsumować. Osobiście wierzę, bardzo poważnie, że to, co Bóg dzisiaj czyni w Kościele odnośnie takiego nauczania przebudzeniowego, takiego nie tylko wartości, takiego tego, kim jesteśmy w Jezusie, kim nas Bóg uczynił, to jest bardzo ważne w czasach ostatecznych dzisiaj. Osobiście rozumiem też, że zrozumienie Izraela jest dla nas nieodzowne. I tak naprawdę to, co powiedziałem z Efezjan, potrzebujemy wzrostu, potrzebujesz poznać Boga. Poznajesz Boga dzisiaj w różny sposób, poznajesz Go z różnej strony. Poznajesz Go jako twojego uzdrowiciela, poznajesz Go jako tego, który zaopatruje, który cię pociesza, który cię prowadzi, który daje ci mądrość, który w różnych aspektach. Poznajemy Go w uwielbieniu, poznajemy Go w modlitwie na kolanach. Poznajemy Go w relacjach między nami również. On też się przechadza w relacjach między nami, kiedy rozmawiamy z siostrą czy bratem. Poznajemy Go również przez Stary i Nowy Testament. Poznajemy Go przez to, jak On obchodził się, jakie relacje miał z Izraelem, aby rozumieć, jak będzie miał też postępował z nami. Potrzebujesz Go poznawać, smakować. Wszystko, co tu czytasz, to jest Słowo Boże, to jest Jezus, Jeszua. On jest początkiem i końcem, alfą i omegą. Jezus powiedział do faryzeuszy, badacie pisma, bo myślicie, że macie w nich życie, dlatego że to jest prawda. Słowo Boże to jest życie. Ale oni badali pisma jako dla pism. On mówił, a do mnie przyjść nie chcecie. Więc przychodzimy przez słowo do tego, który naprawdę jest życiem. Ja już na dziś zakończę, bo miałbym jeszcze kilka rzeczy do powiedzenia, ale myślę, że jest czas też, abyśmy razem poświętowali troszkę z naszymi solenizantami dzisiaj.